Szacunki Krajowego Rejestru Nowotworów wskazują, że liczba zachorowań na nie wzrosła ponad dwukrotnie w ostatnich 30 latach. W 2022 roku chorowało na nie ponad 100 tysięcy Polaków. Czym są te nowotwory? Jak powstają? Jak możesz pomóc wyleczyć kogoś z tej choroby? O tym właśnie opowiem, a później także porozmawiam z naszym ekspertem, z doktorem Grzegorzem Henslerem z Fundacji DKMS, zajmującej się m.in. walką z nowotworami krwi dzięki przeszczepieniom komórek macierzystych szpików. Nowotwory hematologiczne można podzielić na aż 130 typów i podtypów. Dla ułatwienia klasyfikuje się je do dwóch grup. W zależności od miejsca, w którym powstają, dzieli się je na nowotwory układu krwiotwórczego oraz nowotwory układu chłonnego. Te pierwsze dotykają głównie szpik kostny, w którym krwiotwórczych komórek macierzystych produkowane są elementy komórkowe krwi, niosące tlen do tkanek erytrocyty, walczące z patogenami limfocyty i płytki krwi, które biorą udział w procesie krzepnięcia. Układ chłonny z kolei odgrywa m.in. kluczową rolę w obronie immunologicznej naszego organizmu. To w nim przygotowywane do walki są komórki odpornościowe, głównie limfocyty B oraz T. To tutaj tworzone są również przeciwciała zwalczające patogeny. Co w zasadzie się dzieje, że dochodzi do tworzenia komórek nowotworowych? U podstaw powstawania nowotworów krwi leżą mutacje genetyczne, które wpływają na normalny proces wzrostu, podziału i odnawiania komórek. Mutacje zachodzą zarówno na etapie tworzenia komórek w szpiku kostnym, jak i nabywane są na późniejszych etapach ich życia. Mogą to być niewielkie mutacje w obrębie genów albo nawet przemieszczanie fragmentu chromosomu. Zmianom ulegają m.in. różne receptory czy też enzymy, na przykład biorące udział w zmianach epigenetycznych. Do czynników, które sprzyjają powstawaniu nowotworów krwi, należą na przykład nadmierne promieniowanie jonizujące, na które można być narażonym chociażby podczas radioterapii, oraz związki chemiczne, takie jak pestycydy, herbicydy oraz oczywiście styl życia. Tutaj mówi się głównie o paleniu papierosów, o otyłości, o braku aktywności fizycznej. To wszystko może leżeć u podstaw nieprawidłowości związanych z rozwojem nowotworów. Zacznijmy od układu krwiotwórczego. Gdy działa on prawidłowo, komórki krwi sukcesywnie odnawiają się, różnicują i zastępują te, które przestają funkcjonować i naturalnie giną. W przypadku nowotworzenia organizm traci kontrolę nad tymi procesami. Ilość nieprawidłowych komórek rośnie w niekontrolowany sposób. Nowotworowe komórki stopniowo zaczynają zastępować te zdrowe, co prowadzi do różnych problemów. Są to na przykład niedokrwistość związana z małą liczbą czerwonych krwinek. Objawia się ona na przykład znacznym osłabieniem organizmu czy po prostu dusznością. Czasem wręcz przeciwnie, czerwonych krwinek jest za dużo. Pojawiają się wtedy na przykład bolesne rumienie kończyn. Pojawia się też małopłytkowość lub zbyt duża liczba płytek. Jeśli płytek jest za mało, skutkuje to m.in. tendencjami do krwawień i wybroczyn na skórze. Jeśli jest ich za dużo, pojawiają się zakrzepy. W nowotworach krwi na skutek nieprawidłowości w tworzeniu białych krwinek zwiększa się ryzyko infekcji. Wersji wydarzeń jest tutaj bardzo dużo. Dodatkowo komórki, które się namnażają, mogą naciekać wątrobę czy śledzione, układ nerwowy, nerki, skórę, co dodatkowo upośledza działanie organów. Typowymi przedstawicielami tych nowotworów są białaczki. Objawami, które powinny nas skłonić do jak najszybszego wykonania badań, są m.in. otrzymujące się osłabienie, stany gorączkowe, bóle głowy, kości czy stawów, wybroczyny skórne, utrata wagi itd. Objawów jest dużo, podobnie jak wszystkich odmian białaczek. Najczęstszym nowotworem układu krwiotwórczego jest przewlekła białaczka limfocytowa. Dotyka ona osoby raczej starsze. Średnia wieku chorych to 65-70 lat. W Polsce choruje na nią około 17 tysięcy pacjentów. Rocznie około 2 tysięcy dostaje diagnozę. Trzeba tutaj dodać, że białaczki są nowotworami złośliwymi, czyli mają zdolność do agresywnego wzrostu, naciekania sąsiednich tkanek i tworzenia przerzutów do innych części ciała. Jeśli chodzi o nowotwory układu chłonnego, to wyróżnia się wiele typów chłonniaków. Klasyfikacja zachodzi w oparciu o różne kryteria, między innymi zależy od typów limfocytów, od których pochodzą. Na skutek zaburzeń w dojrzewaniu limfocytów i braku kontroli nad ich namnażaniem w węzłach chłonnych, szpiku i innych strukturach układu chłonnego dochodzi do szeregu zaburzeń. Układ odpornościowy przestaje działać prawidłowo, a czasem nawet dochodzi do zaburzenia produkcji krwi, gdy wadliwe komórki zajmą szpik kostny. Wszystkie chłonniaki są też nowotworami złośliwymi, ale o różnym stopniu złośliwości. Najczęstszymi nowotworami tego typu są chłonniak rozlany z dużych komórek B. Należy do grupy chłonniaków niehodgkinowych. Może on pojawiać się w każdej grupie wiekowej, ale ponad połowa pacjentów dostaje diagnozę dopiero po 65 roku życia. Chłonniak Hodgkinga, który został zaklasyfikowany jako osobna grupa nowotworów, atakuje w dwóch szczytach, po 30 i po 50 roku życia. Stanowi on około 0,5% wszystkich nowotworów złośliwych. Przebieg nowotworów jest różny. Czasem bez leczenia do śmierci chorego mogą doprowadzić w kilka miesięcy, a inne mogą rozwijać się nawet kilkanaście lat. Choć większość chłonniaków to choroby wyleczalne, rokowania ich zależą przede wszystkim od rodzaju chłonniaka oraz od stadium zaawansowania wykrytej choroby. W leczeniu stosuje się radioterapię, chemioterapię i wykorzystuje się też krwiotwórcze komórki macierzyste pobrane ze szpiku lub krwi obwodowej dawcy. O tym właśnie porozmawiam z naszym dzisiejszym gościem, doktorem Grzegorzem Hentzlerem z Fundacji DKMS. Które nowotwory, które rodzaje nowotworów krwi możemy leczyć przez czy dzięki przeszczepieniom?
Najczęstszym wskazaniem do przeszczepienia szpiku jest ostra białaczka szpikowa, na drugim miejscu ostre białaczki limfoblastyczne, zespoły mielodysplastyczne, a kolejne miejsca to inne nowotwory, chłoniaki, zespoły mieloproliferacyjne, przewlekła białaczka szpikowa i w sumie 90% wskazań do przeszczepienia szpiku to właśnie choroby nowotworowe, a jedynie 10% to nienowotworowe choroby szpiku, takie jak zaburzenia odporności czy wrodzone niedoczystości.
W przestrzeni publicznej funkcjonuje takie stwierdzenie przeszczep szpiku, ale przeszczep szpiku to jest dosłownie pobranie z wnętrza kości, tak spłycając bardzo, tego materiału, który tam tą krew wytwarza, czyli szpiku. Natomiast czy przeszczep szpiku i przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych to jest to samo?
Istotą przeszczepienia jest dostarczenie pacjentowi krwiotwórczych komórek macierzystych. Prawidłowo powinniśmy używać długiego sformułowania przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych szpiku. Natomiast w naszej świadomości funkcjonuje i myślę, że nie jest błędem powiedzenie przeszczepienie czy przeszczep szpiku. Szpik kostny, czyli materiał uzyskiwany z kości, z talerza kości biodrowej, jest tym pierwotnie używanym materiałem od lat 40., 50., 60. zeszłego wieku. Przystosowany przez wiele, wiele lat. Dopiero w latach 90. pojawiła się możliwość pobrania krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi obwodowej, dzięki temu, że odkryto czynnik wzrostu dla kolonii granulocytarnych, czyli taką substancję, która w naszym organizmie steruje liczbą białych krwinek, pobudza szpik kostny do pracy. I dzięki odkryciu tej substancji i skonstruowaniu separatora komórkowego w chwili obecnej głównie pobieramy komórki macierzyste z krwi obwodowej.
Czy już się to nie wiąże z takim bardzo mechanicznym pobraniem szpiku z kości, tylko po prostu z pobraniem krwi?
Tak, już nie jest Zwykle nie jest potrzebne znieczulenie ogólne, bo pobranie szpiku z talerza kości biodrowej to zabieg, jednak zabieg chirurgiczny w znieczuleniu ogólnym, wymagający hospitalizacji, no i rzeczywiście wbicia igły w kość. Pobranie z krwiowodowej jest identyczne do pobierania osocza od honorowych dawców krwi albo płytek od honorowych dawców krwi, natomiast musi być poprzedzone przygotowaniem dawcy, pobudzeniem szpiku i nadprodukcją komórek macierzystych, które opuszczają jamy szpikowe i pojawiają się w krwiowodowej.
To przygotowanie, jak długo pobudza się organizm, żeby dawca mógł zostać dawcą?
Przez 4 dni poprzedzające pobranie dawca sam podaje sobie zastrzyki w ampułkostrzykawkach gotowych do podawania, podobnych jak leki przeciwkrzepliwe stosowane na przykład przy unieruchomieniu kończyny. Zastrzyki podawane są 2 razy dziennie i 5 dnia mówimy, że zazwyczaj dochodzi do mobilizacji, czyli do przejścia tych komórek macierzystych z jam szpikowych do krwiobudowej w takiej ilości, która pozwala na odseparowanie.
Chciałem zapytać, czy to jest bezpieczne i czy to jest bezbolesne, bo myślę, że dla wielu osób perspektywa tego dosłownego pobierania szpiku, czyli pełnej narkozy, czyli takiego zabiegu chirurgicznego, jak pan sam powiedział, była czymś takim blokującym. Natomiast jeżeli to jest tak, że teraz po prostu pobiera się krew, tak jak gdyby się pobierało w laboratorium do zwykłego badania morfologii, no to ta bariera taka może nawet bardziej czysto psychologiczna gdzieś tam znika. No więc ponawiam to pytanie, czy to jest bezpieczne, czy to jest bolesne, czy to nie powoduje jakiegoś rozchwiania organizmu, z którego takiego przestymulowania, z którego później trudno się jakoś pozbierać.
Procedura jest bezpieczna i tylko i wyłącznie dlatego jest standardem postępowania w leczeniu wielu chorób nowotworowych i nienowotworowych szpiku. Inaczej nie proponowalibyśmy osobie niespokrewnionej wyciągnięcia ręki i pomocy osobie kwalifikowanej do transplantacji, z którą nie ma żadnej emocjonalnej więzi. Natomiast miejmy świadomość, że oczywiście jest to procedura medyczna, jak każda procedura medyczna, wiąże się z określonymi działaniami niepożądanymi. Ale nawet ta tak strasznie brzmiąca metoda pobierania szpiku kostnego również nie jest bolesna, właśnie dzięki temu, że wykonujemy ją w znieczuleniu ogólnym. Dawca nie czuje wbijania igły w talerz kości biodrowej. Po samym zabiegu rzeczywiście może to miejsce wkłucia być troszeczkę obolałe, ale porównywalne jest zwykle to do takiego urazu typu obicie kości. Natomiast pobieranie komórek macierzystych z krwi obwodowej i poprzedzone nią proces mobilizacji, czyli zastosowania czynnika wzrostu, wiąże się zazwyczaj z objawami grypopodobnymi, czyli bólem kości, bólem mięśni, złym samopoczuciem, bólem głowy, które doskonale kontrolowane są takimi lekami przeciwzapalnymi jak ibuprofen czy przeciwbólowymi jak paracetamol. A sam zabieg separacji, czyli aferezy, pobierania komórek macierzystych wymaga cierpliwości, bo są to 4 godziny siedzenia w fotelu. Zakładamy 2 wpłucia dożylne na przedramionach, więc też fajnie byłoby, gdyby dawca, potencjalny dawca i realny dawca nie bał się zakładania wpłuć dożylnych i nie przerażał go widok krwi krążącej w rurkach przez tąże maszynę. Oczywiście personel klinik pobierających dba o komfort dawcy i wcale nie jest on skazany na to, żeby patrzeć sobie na tą maszynę przez 4 godziny. Może czytać książkę, słuchać radia, podcastów bądź oglądać telewizję.
Każdy może zachorować na nowotwory krwi. Czy każdy może też zostać dawcą, czy każdy może pomóc osobom chorym?
Zostać dawcą nie może każdy. Mamy takie wymagania formalne i wymagania zdrowotne. Formalne wymagania to ukończony 18 rok życia. Zarejestrować się można do 55 roku życia, natomiast w bazie pozostaje się do ukończenia 60 roku życia. Formalnym wymogiem jest to, by nasza rejestracja była pierwszą rejestracją w danym rejestrze ośrodku dawców szpiku, dlatego że w Polsce funkcjonuje ich kilkanaście i pamiętajmy o tym, że dublowanie danych wprowadza pewien bałagan w bazie, który oczywiście zostanie wyłapany po numerze PESEL, natomiast jest to też strata środków, bo typizacja antygenów HLA kosztuje. Formalnym wymogiem jest również to, że zawsze rejestrujemy się w rejestrze kraju, w którym przebywamy na stałe. Bez względu na naszą narodowość, rejestrujemy się tam, gdzie mieszkamy, tam, gdzie żyjemy, bo koordynujemy pobrania w obrębie jednego kraju. No i jest oczywiście szereg wymagań zdrowotnych właśnie po to, żeby ta procedura była bezpieczna. Naszym zadaniem lekarzy z ośrodków dawców szpiku jest zapewnienie bezpieczeństwa dawcy. My jesteśmy adwokatami dawcy, stąd wymogi zdrowotne. Wymogi zdrowotne wynikające trochę z litery prawa, bo nasze rozporządzenie do ustawy transplantacyjnej też wymienia choroby, które dyskwalifikują bycia dawcą. I są to m.in. przebyte już choroby nowotworowe bez względu na możliwość wyleczenia czy rokowania. Jeżeli ktoś ma w wywiadzie chorobę nowotworową, dawcą niestety nie może być. Choroby zakaźne, takie jak zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B, C czy wirusem HIV. Biorcy narządów niestety są również wyłączeni z tej możliwości. Oni zwykle leczeni są również immunosupresyjnie. Inni pacjenci leczeni immunosupresyjnie z różnych powodów również są wyłączeni z tej możliwości. I w zasadzie wszystkie inne ciężkie i niekontrolowane choroby również są przeciwwskazaniem do rejestracji i donacji ze względu na zwiększone ryzyko powikłań.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.